Wczoraj Trybunał Konstytucyjny orzekł, że aborcja z powodu ciężkiej wady płodu jest niezgodna z konstytucją.
Naszym gościem jest dr Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, inicjator wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. To jest program Idź Pod Prąd, dogrywka Eunika Chojecka.
Kornelia Chojecka, zapraszamy. Naszym gościem jest dr Bartłomiej Wróblewski, konstytucjonalista, poseł zawieszony w prawach członka PiS. Witamy ponownie w telewizji Idź Pod Prąd.
Dzień dobry Państwu.
Wczoraj Trybunał Konstytucyjny orzekł, że aborcja z powodu ciężkiej wady płodu lub nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu jest niezgodna z konstytucją. Walczyliście o to ponad 3 lata i teraz udało się. Co to osobiście dla Pana oznacza?
Myślę, najważniejsza rzecz, jaka się zdarzyła w moim życiu społecznym, publicznym, bo sprawy ochrony życia, rodziny, tradycyjnego porządku rzeczy były dla mnie motywacją, żeby rozpocząć działania polityczne. To skłoniło mnie do tego, aby kandydować najpierw do Senatu, wtedy się nie udało, a później w 2015 roku do Sejmu. To też jakby pcha mnie do tego, aby podejmować poza taką codzienną pracą poselską trudne tematy, trudne kwestie. Czasami właśnie, no, tak jak nazwa Państwa stacji, iść pod prąd. Jeśli chodzi o ochronę życia, jeśli chodzi o wolność religijną, o wolność gospodarczą także, jeśli chodzi o prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, to są takie sprawy, które uważam za najważniejsze. A z tych najważniejszych spraw wczoraj zdarzyła się rzecz chyba najważniejsza, jeśli tak mogę powiedzieć. Udało się wzmocnić prawną ochronę życia i jest to jakiś... Była za tym oczywiście praca przez 3 lata moja i też grona ludzi, które tutaj mnie wspierały na czele z panem posłem Piotrem Uścińskim, zespołem Życia i Rodziny, z parlamentarzystami z Prawa i Sprawiedliwości, z Konfederacji, z Kukiz15, z Koalicji Polskiej, bezpartyjnymi, z ruchami obrońców życia i rodziny, Kościołem katolickim i związkami wyznaniowymi innymi, także jakby tych środowisk mediów katolickich, mediów konserwatywnych. Tych środowisk było bardzo wiele, więc jest to wspólny też, można powiedzieć, nasz sukces. Ale jest to też rzecz niezwykła, bo to się wszystko zdarzyło w momencie, kiedy na świecie raczej wszystko idzie w kierunku liberalizacji, odejścia od ochrony życia, a w Polsce po raz drugi po 1997 roku, w 2010 roku jest sygnał dla Europy i dla świata, że sprawa ochrony życia nie jest sprawą przegraną, ale nie możemy się poddawać i musimy o to zabiegać.
Panie pośle, powiedział pan, że to była trudna decyzja. Rzeczywiście ona podzieliła polskie społeczeństwo. Czy ta decyzja nie oznacza piekła kobiet? Jak krzyczały wczoraj pod gmachem Trybunału, a także pod siedzibą PiS i domem Jarosława Kaczyńskiego zebrane osoby, tak również mówi posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz. Na Twitterze napisała: pomysł zmuszania kobiet do rodzenia ciężko i nieuleczalnie chorych dzieci to prawne barbarzyństwo. To znęcanie się nad obogiem rodziców to czysty prawny sadyzm. Dlaczego matka, dlaczego rodzice nie mają prawa decydować o tym, czy chcą, by ich chore dziecko się urodziło? Jakby pan bezpośrednio adresował swoją odpowiedź do tych osób, a także do pani Gasiuk-Pihowicz.
Zachęcałbym do tego, aby zapoznały się z polską konstytucją. Z artykułem 30, chroniącym godność człowieka, i artykułem 28, chroniącym prawo do życia. Z dotychczasowym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, z poglądami kilkudziesięciu przedstawicieli doktryny prawa, których cytowaliśmy we wniosku. Ani pani Gasiuk-Pihowicz, Cichowicz, prezentująca się jako specjalistka w sprawach prawnych, ani nikt ze środowisk radykalnie feministycznych, radykalnie lewicowych przez 3 lata nie zdobył się na merytoryczną krytykę naszego wniosku. W mojej ocenie dlatego, że argumenty przez nas zebrane były bardzo przekonujące i trudne do obalenia. Natomiast pani Cichowicz, pani Nowacka i inne przedstawicielki czy przedstawiciele tych radykalnych środowisk używają argumentów takich bardzo emocjonalnych, próbując pokazać, że jest to element jakiejś nieistniejącej, nieodbywającej się walki kobiet z mężczyznami. A przecież to nie jest nieprawda. Kiedy walczymy o, zabiegamy o ochronę życia i wzmocnienie, chodzi przecież i o wzmocnienie ochrony życia kobiet i o ochronę życia mężczyzn, czy chłopców i dziewczynek. Jeśli zabiegamy o to, aby wesprzeć rodziny, to w pierwszym rzędzie zabiegamy, żeby wesprzeć kobiety i kobiety z dziećmi. Nie ma tu żadnej walki między płciami. Jakby chciały to widzieć środowiska lewicowe i liberalne, troszkę tak w duchu neomarksistowskim, albo jako walka między płciami, a w tym wypadku jako między kobietami i mężczyznami. To jest nieprawdziwy obraz rzeczywistości. Wśród osób najbardziej zaangażowanych w ochronę życia przecież jest bardzo wiele kobiet. Na przykład pani Kaja Godek, pani Dominika Orosińska, pani Kostrzewa. Więc jakby stawianie spraw w takim świetle jest nieuczciwe, nie odpowiada rzeczywistości. No i przede wszystkim pomija perspektywę konstytucji, ochrony prawa do życia każdego człowieka, także człowieka chorego i niepełnosprawnego, który dlatego, że jest słabszy, nie jest, mimo że jest słabszy, w żaden sposób nie jest gorszy.
Odchodząc na chwilę od konstytucji, warto się zastanowić, bo pojawiają się takie głosy, że w tym momencie, w czasie dramatycznego wzrostu pandemii koronawirusa w Polsce, zajmowanie się sprawą aborcji jest nie na miejscu, że to niepotrzebnie dzieli polskie społeczeństwo. Co pan by odpowiedział na takie zarzuty?
Powiem o tym, że kwestia ochrony życia dzieli społeczeństwo jest zawsze używane od wielu lat. Nie było nigdy momentu, kiedy by ten temat nie dzielił społeczeństwa, bo opinie są różne. Natomiast my nasz wniosek złożyliśmy 3 lata temu. Czekaliśmy przez 2 lata. Zawsze były jakieś wybory. Przed wyborami źle, po wyborach źle. Źle w okresie wakacyjnym, źle w okresie pandemii. Jakby moment rozstrzygnięcia od nas był niezależny. Ale ten zarzut, że jest zły moment, jest też takim zarzutem, który ciągle się powtarza. Zwracam uwagę na to, że od wiosny słyszeliśmy o tym, że trwają już bardziej intensywne prace w Trybunale Konstytucyjnym, czy ponownie intensywne prace w Trybunale Konstytucyjnym. Na początku września dowiedzieliśmy się, podaliśmy datę dzienną tej rozprawy, czy pierwszej połowie września, a więc myślę, że to był moment, kiedy jeszcze nikt nie spodziewał się, jaka będzie sytuacja 22 października, więc te zarzuty są troszkę formułowane na wyrost. Niezależnie jednak od tego, jaki to jest dzień, z konstytucyjnego punktu widzenia każdy dzień zwłoki oznaczał śmierć kilku osób, którym mimo konstytucyjnej ochrony realnie w polskim państwie, w polskim prawie ochrona nie przysługiwała. Więc im szybciej, tym lepiej.
Panie pośle, przeciwnicy tej decyzji Trybunału twierdzą, że jest to zmuszanie kobiet do rodzenia dzieci bez mózgów, bez płuc. To barbarzyństwo i zwykła podłość. Tak napisał na Twitterze jeden z liderów partii Razem, Adrian Zandberg. Co by pan mu odpowiedział i odpowiedział ludziom, którzy tak sądzą?
Trzeba powiedzieć, że aborcja eugeniczna w ostatnich latach oznaczała śmierć 1000 osób rocznie. Jest prawda, że te sytuacje choroby niepełnosprawności były bardzo różne. Część tych przypadków jest stosunkowo lekka z medycznego punktu widzenia. Na przykład osoby dotknięte zespołem Downa mogą prowadzić pogodne i szczęśliwe życie. Osoby z zespołem, kobiety z zespołem Turnera mogą wykonywać nawet zawody zaufania publicznego, kończyć studia. Osoby z lekkimi wadami somatycznymi mogą mieć rodziny, odnosić sukcesy, na przykład w sporcie, jak to wiemy. Ale są oczywiście też niepełnosprawności i choroby cięższe, takie, które wymagają wieloletniego, a czasami leczenia przez całe życie. Są też sytuacje letalne, kiedy śmierć następuje krótko po urodzeniu. I należy z szacunkiem i wielką wrażliwością podchodzić do każdego takiego przypadku, ale nie powinniśmy też najtrudniejszych przypadków za pomocą najtrudniejszych przypadków argumentować na temat całej tej grupy 1000 osób. Musimy też pamiętać o tym, że wśród 1000 przypadków, które rocznie, 1000 dzieci, które rocznie ginęły, była niemała grupa ludzi zupełnie zdrowych, do których prognozy były nieprawdziwe. Nawet nie zakładam, że z powodów jakichś takich nieuczciwych, ale po prostu metody prognostyczne, którymi się kierowano, często okazywały się nieprecyzyjne. Poseł Tomasz Rzymkowski jest świadkiem, osobiście takim świadkiem takich sytuacji w swojej rodzinie, w swoim małżeństwie. Lekarze zdiagnozowali zespół Turnera i sugerowali możliwość przerwania ciąży, ale państwo Rzymkowscy zdecydowali się na to, aby nie kontynuować tych badań. Dziecko urodziło się zupełnie zdrowe. Więc na podstawie tego, że są pewne bardzo trudne przypadki, tego nie możemy negować, nie możemy mówić o całej kategorii osób, a w tych sytuacjach, które są najważniejsze, powinniśmy się skupić i być zdeterminowani, aby dostarczyć możliwie pełną, możliwie kompletną pomoc, a nie mówić, że ta osoba powinna umrzeć, że odbierać jej prawo do życia. Odbierać też trzeba powiedzieć, bez jej woli i zgody.
Panie pośle, czy według pana wczorajsza decyzja Trybunału Konstytucyjnego przełoży się na realne decyzje lekarzy i w rzeczywistości ograniczy liczbę aborcji w Polsce?
No, na pewno ograniczy liczbę legalnych aborcji w Polsce i myślę, że ograniczy liczbę faktycznych aborcji w Polsce. Dlatego, że ta decyzja będzie jednak miała pewne konsekwencje społeczne. Po raz kolejny jak gdyby całe społeczeństwo jest skonfrontowane z kwestią prawa do życia każdego człowieka. A więc nawet wśród tych osób, u których myśl o dokonaniu aborcji powstaje, no musi się pojawić pytanie. Jednak z jakiegoś powodu prawo zakazuje aborcji, chroni życie każdego człowieka. Czy ja już niezależnie od przepisów prawnych powinienem pogodzić się z tym, że moje dziecko ma prawo do życia, dać mu tą szansę, nawet jeśli nie będę sam w stanie tego dziecko wychowywać, czy szukać jakichś sposobów niezgodnych z prawem, czy wyjeżdżając za granicę, aby tą ciążę usunąć. Więc prawo ma też pewną funkcję wychowawczą. Więc to orzeczenie moje ocenie zmniejszy liczbę faktycznych aborcji. Natomiast musimy oczywiście zrobić więcej, jeśli chodzi o edukację społeczeństwa, jeśli chodzi o informowanie społeczeństwa, żeby zachęcić ludzi, aby ten nakaz, który staje się nakazem prawnym, został głębiej przez nas przyswojony, mówi się czasami zinternalizowany, żebyśmy też lepiej rozumieli, dlaczego to zabójstwo dziecka jest czymś złym. Tak jak zwykle rozumiemy, czemu zła jest kradzież, czemu złe jest zabójstwo dziecka, które się już urodziło, innego człowieka, czemu złą rzeczą jest oszustwo. Podobnie w przypadku ochrony życia nienarodzonych. Niezależnie od tego, że dobrze aby obowiązywały takie przepisy, nie mniej ważne jest to, żebyśmy wszyscy rozumieli, dlaczego są takie przepisy. Czemu chronimy życie, nawet to życie słabsze tych osób niepełnosprawnych.
Panie pośle, jeszcze na koniec chciałam zapytać o inną sprawę. Jest pan wraz z 14 innymi posłami zawieszony w prawach członka PiS za sprzeciw wobec piątki dla zwierząt czy piątki przeciw rolnikom. Czy w międzyczasie coś się wyjaśniło w tej sprawie?
No tak. Po pierwsze to, że Senat zrealizował część naszych postulatów. Nie wszystkie, ale część. To znaczy ograniczył kompetencje te zupełnie nieadekwatne kompetencje organizacji ekologicznych, które naruszały prawo własności, prawo do prywatności osób posiadających zwierzęta. Po drugie, że zostały wydłużone terminy vacatio legis, że wejście w życie tych przepisów, tych regulacji zostało odroczone o kilka lat. W przypadku na przykład osób prowadzących fermy futerkowe, że zostały przewidziane odszkodowania, że zostały zniesiony ten zakaz uboju rytualnego w przypadku drobiu na eksport. Czyli jakby wiele naszych postulatów zostało zrealizowanych. Ja cieszę się, że byłem jednym z tych posłów, którzy walczyli w imieniu wolności religijnej, na rzecz wolności religijnej osób innych wyznań w intencji, w imię rolników czy w interesie rolników i przedsiębiorców, mimo że nie jestem przecież ani Żydem, ani muzułmaninem. Nie jestem rolnikiem, nie jestem przedsiębiorcą, ale te wartości dla mnie są ważne i będę ich zawsze bronić. I cieszę się, że skutecznie udało nam się wiele rzeczy w tej sprawie już uzyskać. I mam nadzieję, że w tej ostatniej sprawie, która takich najważniejszych jeszcze pozostała, mianowicie tego uboju rytualnego wołowiny, sprawy ważne i z powodu wolności religijnej, i z powodu interesów rolników, że ta sprawa także skończy się pomyślnie, być może jakimś rozsądnym kompromisem, tak aby te wartości konstytucyjne były w możliwie dużym stopniu respektowane.
Życzymy panu dalszej wytrwałości w walce o wolność w różnych sferach życia publicznego, a w kontekście aborcji i uświadamiania społeczeństwa, czym ona tak naprawdę jest, polecamy film Nieplanowane już jutro w TVP1 o 21.35. Gorąco polecamy. Główną bohaterką jest Abby Johnson, była kierowniczka kliniki aborcyjnej, która zmieniła swoje zdanie w tej sprawie. Była również gościem naszej telewizji. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Był z nami dr Bartłomiej Wróblewski.
Dziękuję i dobrego dnia.
Do zobaczenia.